Miał szczęść Boże, kłonię się Państwu, wytrzymał szpilk. Proszę Państwa, będę kontynuował znęcanie się nad tym artykułem Lubinie. Pytanie Newsweeka. Ukraina nie liczy się w ogóle w chińskich kalkulacjach? Nie jest ważnym partnerem gospodarczym Chin? Przebiegają przez nią przecież nitki nowego jedwabnego szlaku łączącego chińskie centra przemysłowe z rynkami w Unii Europejskiej. I odpowiedź tego człowieka. Ukraina ma dla Chin znaczenie, ale drugorzędne. Znacznie mniejsze niż Rosja. No co to porównywać? Rosję i Ukrainę. No to tak jakby porównał Ukrainę ze Stanami Zjednoczonymi albo z Francją. No, są rzeczy, są sprawy nieporównywalne i w ogóle zadanie takiego pytania, a właściwie odpowiedź na to pytanie jest dramatycznie niska, znaczy na niskim poziomie intelektualnym. Ukraina ma dla Chin znaczenie, ale drugorzędne znacznie mniejsze niż Rosja. No, pewnie, że znacznie mniejsze. No. Chiny są gotowe poświęcić Ukrainę dla relacji z Rosją. Ukraina jest dla Chin istotna głównie jako sprzedawca broni. Chiny od dawna kupowały masowo ukraińską broń. Nawet jeden z jej lotniskowców, został wyprodukowany na Ukrainie. Matko Boska Święta. No tutaj jest pokazana pokazany cały dramat tej wiedzy, tego Szlubiny. Po pierwsze mówimy o Liaoningu. To był wariak. Tylko, że on nie był ukraiński, bo wtedy jeszcze nie było Ukrainy. Wariak był produkowany w sowieckiej Ukrainie i dlatego tam został. Jako skorupa. Ale to była skorupa. Więc lotniskowiec nie został wyprodukowany w Ukrainie, bo to była skorupa. A nawet pamiętam, że jak go kupowano w Ukrainie, to kupiła go już w momencie, kiedy Ukraina powstała, to kupiła go spółka jakaś prywatna, która, bo tylko dlatego mógł być przetransportowany przez, ta skorupa mogła być przetransportowana przez Bosfor. A więc mówić o ukraińskiej broni w kontekście skorupy wariaga, to trzeba naprawdę być intelektualistą. Takim właśnie jakim on jest. Oczywiście sprzedawcą broni głównie, nie. Również Ukraina była sprzedawcą broni, to znaczy głównie silników lotniczych. Natomiast z innych rzeczy nic na ten temat nie wiem. Jak powiedziałem, Motor Siege to jest właśnie ta historia, w którą weszli Amerykanie. Motor Siege zawarł kontrakty z Chińczykami, ale weszli w to Amerykanie. No i Ukraińcy się zbiesili, znaczy zbiesili. Ukraińców Amerykanie przewerbowali na swoją stronę i Ukraińcy odeszli od współpracy Motor Siege z chińskimi firmami. No i oto teraz między innymi jest w sądach sprawa. Jednocześnie, cytuję dalej, w chińskich kalkulacjach po 2014 roku Ukraina była traktowana jako państwo prozachodnie, a więc potencjalnie wrogie. Chińczycy wcale nie palili się do wchodzenia tam gospodarczo, były próby, ale ich efekty pozostawały raczej skromne. Próby. No, to co Państwu do tej pory powiedziałem, handel zbożem, Motor Siege, silniki lotnicze, to jest. Tak, to są efekty skromne. Okej. Okay. A co z nowym jedwabnym szlakiem? Pytanie Niszyka. Jedwabny szlak jest pomyślany jako alternatywa na wypadek, gdyby doszło do globalnej konfrontacji Chiny-Stany Zjednoczone i amerykańska flota skutecznie zablokowała światowe oceany, uniemożliwiając import do Chin surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, czy Afryki, czy handel z Europą. Proszę Państwa, nie jest to żadna alternatywa. Ja rozumiem, że profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Lubina, nie zna pojęcia dywersyfikacji, ale to jest, to nie jest alternatywa, tylko dywersyfikacja. Słowo alternatywa i dywersyfikacja to są zupełnie różne sprawy. To po pierwsze. A więc to jest dywersyfikacja tych tras zaopatrzenia. Po drugie, tutaj ten człowiek przedstawia ten handel kolejowy, zresztą dalej już. Może skończę to czytać, bo jedwabny szlak na razie jest nieopłacalny gospodarczo, transport oceaniczny jest przecież dużo tańszy niż kolejowy. Jest. Czy faktycznie pomógł gospodarczo Chinom, gdy światowe porty, choć faktycznie pomógł gospodarczo Chinom, gdy światowe porty były zakorkowane z powodu pandemii. Ale handel kolejowym i jedwabnym szlakiem między Europą i Chinami ciągle jest znacznie mniejszy niż ten odbywający się drogą morską. Wynosi niecałe 5% ogólnego handlu Unia Europejska-Chiny. Ponadto główna nitka europejskiego jedwabnego szlaku idzie jednak nie przez Ukrainę, a przez Białoruś, więc Polskę. Więc nawet jak te ukraińskie są poblokowane przez wojnę, to jest alternatywa. Oczywiście to się będzie wiązało z chińskimi stratami, ale te straty są dla Chin drugorzędne wobec ich kalkulacji związanych z Rosją. Znaczy to ostatnie zdanie, ta właśnie ostatnia część tego zdania, że straty Chin są drugorzędne na Ukrainie wobec ich kalkulacji związanych z Rosją, to jest pomieszanie z poplątaniem, dlatego że straty z Chin na Ukrainie to są straty gospodarcze, natomiast straty Chin z Rosją to jest właśnie bilans zysków i strat. Więc nieporównywalna sprawa. Ale wracając do tego jedwabnego szlaku, który jak Państwo wiecie jest w pewnym sensie moim konikiem. Zajmuję się tym od samego początku. Właściwie nawet wyprzedziłem Xi Jinpinga w 2013 roku. No ale powiedzmy sobie, że to jest nieistotne. Otóż po pierwsze, jedwabny szlak nie ma być opłacalny tylko gospodarczo. To jest wielka inicjatywa, której próbują się przeciwstawić i Amerykanie, i Europejczycy. Wielka inicjatywa społeczno-gospodarczo-polityczna na wszystkich możliwych dziedzinach. I to nie chodzi tylko o tą jedną nitkę wraz z rozgałęzieniami idącą przez Kazachstan, Rosję, a później rozgałęziającą się na kilka, ale tutaj ten nowy jedwabny szlak to znacznie bogatsza rzecz. No, przecież nowy jedwabny szlak to również połączenie kolejowe Chin, południa Chin z Malezją, z Singapurem. To również połączenia kolejowe przez Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Iran do Iranu. No, myślę, że niedługo również do Afganistanu, do Turcji, a do Pakistanu, więc to już oczywiście w planach. Więc tutaj mówienie o tym, ograniczanie tego do jedwabnego szlaku do handlu między Europą i Chinami, to oznacza, że ten człowiek zupełnie nie rozumie tego, co mówi. Owszem, na razie bardzo duża część handlu tego na tym kolejowym jedwabnym szlaku, to jest część związana z handlem z Europą Zachodnią, natomiast to nie tak ma być do końca. A ponadto mówiłem Państwu, mówiłem kilka tygodni temu przed wybuchem wojny, że przecież Ukraińcy zablokowali to swoje przejście z Polską, między innymi, nowego jedwabnego szlaku. No i jakoś nic się z tego powodu nie stało, prawda? Zablokowali, a Chińczycy po prostu przyjęli to do wiadomości. Blokowane to było przez tygodnie, powiedziałbym miesiące, przynajmniej 2 miesiące. Nowy jedwabny szlak był blokowany przez Ukraińców. To była wojna handlowa wytoczona Polsce przez Ukrainę. No, dobra. W tym samym akapicie brakuje kilku ważnych rzeczy, znaczy dwóch ważnych rzeczy. Otóż amerykańska flota nie jest skuteczna, nie może skutecznie zablokować światowe oceany. To jest niemożliwe. Nawet taka duża flota jak amerykańska, aczkolwiek chińska już zaczyna ją przerastać. Więc nie. Nie może z USA zablokować światowych oceanów. Natomiast może i potrafiła i pokazała to, że może skutecznie zablokować dwa miejsca. Kanał Suezki przy pomocy myślę, że to były żydowskie służby specjalne, a w zeszłym roku chyba, a czy dwa lata temu, już nie pamiętam. Zablokowanie kanału Suezkiego, to się zdarzyło. Natomiast znacznie trudniejszą rzeczą byłoby zablokowanie cieśniny Malakka, no bo ona jednak ma chyba najwęższym miejscu przynajmniej kilkanaście kilometrów, jeśli nie więcej. Więc to raczej było niezwykle trudne, nawet dla amerykańskiej floty. I o tym ten człowiek nie mówi. Natomiast mówi o jakichś zablokowaniu światowych oceanów. No, nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Chyba jednak jedno i drugie. Proszę Państwa, nie dotarłem niestety do końca tego materiału, wobec tego pozwolicie Państwo, że zaproponuję Wam następną część tego nieszczęsnego wywiadu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.